Może tak. Ktoś kiedyś rozmawiał ze mną i powiedział bardzo życzliwie, że jest konserwatystą, w związku z tym ma pewien problem z tym, że kobiety nauczają, ale że sobie tłumaczy to w ten sposób, że pastor ma kazanie, a żona pastora ma świadectwo. I powiem tak, dzisiaj będzie łatwiej, bo rzeczywiście dosyć dużą część tego swojego dzisiejszego wystąpienia to będzie moje świadectwo. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo ja mam takie przekonanie, że kazanie powinno być wykładem słowa i to powinno być przede wszystkim. Ale mam nadzieję, że mi dzisiaj to wybaczycie, bo bardzo mocno z tymi rzeczami, które gdzieś tam w Biblii zauważyłam, mi się pewne rzeczy z moich przeżyć łączą. Wierzę, że też tutaj, jak sobie w liście do Hebrajczyków, w 10 wierszu, 24-25, ja przeczytam, może nie szukajcie, bo to jest tylko wstęp jeszcze, że jak mamy traktować te nasze wspólne spotkania. I tu jest mowa o tym, że powinniśmy nawzajem pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczać spotkań, lecz dodawać sobie otuchy. I ja mam takie właśnie pragnienie, jak przygotowuję się do kazania, to chciałabym, żeby zawsze, żebyście zostawali z tą podniesieni na duchu, z tą otuchą. Chciałabym, żeby tak było. Dzisiaj ten temat, o którym chcę mówić, jest dosyć trudny, ale do tej otuchy jeszcze będę nawiązywać. Ostatnio wielokrotnie czytałam list do Tymoteusza i też dzisiaj z tych listów, najbardziej z drugiego, zaczerpnę pewne myśli do tego, co chciałabym powiedzieć. Więc jak wiecie, Paweł, który był apostołem, niezwykła służba, dojrzałość, można mówić o pewnym sukcesie w służbie, chociaż akurat to słowo tutaj moim zdaniem nie pasuje. Niezwykłe doświadczenia z Panem Bogiem. Pisze listy do młodego człowieka, który służy Panu Bogu, służąc kościołowi lokalnemu. Myślę, że na nasze dzisiejsze słownictwo moglibyśmy powiedzieć, że jest tam pastorem, a z pewnością był episkopos, czyli takim nadzorującym, brzydko mówiąc, nie chcemy powiedzieć biskup, prawda? I Paweł przejawia bardzo ciepły stosunek do Tymoteusza, mówi o nim ukochany syn. Mówi o tym, że za nim tęskni i że cieszy się różnymi rzeczami, które obserwuje, widzi w jego życiu. Jest tutaj taka bliska relacja i ja nie wątpię w to, że Paweł chciał zachęcać Tymoteusza, że chciał dodawać mu otuchy. I w związku z tym tak dosyć interesująco w tym kontekście pojawiają się takie wypowiedzi Pawła. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 8 werset i część trzecia C. Cierp raczej ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Tutaj na dwie rzeczy chciałam zwrócić uwagę, że Paweł mówi, jakby takie wezwanie kieruje do młodego człowieka. Cierp ze mną. Dosyć zaskakujący, nie uważacie? Oczywiście dla dobrej nowiny, to jest tutaj ta nieodłączna i ważna część. Ale co ciekawe, on też mówi o tym, żeby on to robił w mocy Boga. Zazwyczaj moc Boga kojarzymy głównie z takim cudownym działaniem. Jak mówimy o mocy, to mówimy o rzeczach nadnaturalnych, zazwyczaj. A tutaj Paweł wzywa Tymoteusza, żeby on z nim cierpiał w mocy Boga. Czyli zwraca do niego, żeby korzystał z tych naturalnych możliwości, jakie są w Panu Bogu, do tego, żeby to cierpienie dla Ewangelii przechodzić, może tak nazwiemy. I jeszcze bardziej chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną wypowiedź Pawła, to jest 2 Tymoteusza 3, 10, 12. Paweł najpierw tam opowiada o ludziach negatywnie, jacy są, co się z nimi dzieje. Nie wiem, czy mówi o wierzących, czy niewierzących. Może można tam z kontekstu to gdzieś się domyśleć. Ale mówi do Tymoteusza, ale ty zrobiłeś inaczej. Ty żyjesz inaczej. Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia. Tu chciałam podkreślić, za moim sposobem życia, za moimi celami, wiarą, cierpliwością, wytrwałością, prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz Listrze. I później jeszcze pisze, tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, będą prześladowani. Jest jeszcze takie jedno wezwanie, krocz wraz ze mną przez niedolę. Albo w drugim rozdziale, 24 wierszu. Sługa Pana winien być cierpliwie znoszący przeciwności. Powiem tak, jak myślimy o tym, w jaki sposób w tej chwili się ludzie motywują albo próbują motywować innych, to jest to zaskakujące, to są to zaskakujące wyzwania, prawda? To jest to zaskakujące zaproszenie dla młodego człowieka, tak? Mówi, znoś prześladowania, znoś przeciwności, poszedłeś za moim sposobem życia i mówiąc o tym sposobie życia, czy pokazując, mówi cele, wiara, cierpliwość, wytrwałość. Ja szczerze mówiąc rzadko słyszę, jak ktoś mówi coś właśnie tak, chcąc kogoś zachęcić, żeby zachęcał go do, nie wiem, cierpliwości i wytrwałości, prawda? Raczej mówi, kim jest, jaki jest. I oczywiście to jest wybór. Ja bym nie chciała, żebyśmy mieli niewłaściwy obraz tylko dlatego, że ja się skoncentrowałam na tych akurat, czy je jakoś tutaj podkreślam, bo jest mnóstwo innych rzeczy, do jakich wzywa Paweł Tymoteusza. Ale ja dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę właśnie na tę rzecz, na tą wytrwałość i cierpliwość, o której mówi Paweł do Tymoteusza. I chciałabym dodać do tych tekstów z listu do Tymoteusza jeszcze inne teksty ze Słowa Bożego, Hebrajczyków 6:12. Jest napisane, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Jeśli pamiętacie, tutaj kiedyś się pojawiło już w jednym kazaniu, to że ktoś powiedział, że słyszał o ruchu wiary, ale nie słyszał o ruchu cierpliwości. Ja sobie wtedy pomyślałam, że ja, jeśli tylko Pan Bóg mi pozwoli, to chciałabym założyć taki ruch. Ruch cierpliwości i wytrwałości, dzięki którym osiągamy obietnicę, tak? Dziedziczymy obietnicę. W 10:35 jeszcze Hebrajczyków, nie traćcie więc swojej uważnej ufności, która niesie ze sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Czyli potrzeba wam wytrwałości, żeby po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. I jeszcze Jakub 1:2. Za najwyższą radość uważajcie jeszcze dwie rzeczy, bo jeszcze dwa miejsca chciałabym przytoczyć, dlatego że chciałabym, żebyście zobaczyli, w jaki sposób to wyzwanie, żebyśmy razem wspólnie przyjrzeli się, w jaki sposób to wyzwanie do wytrwałości, cierpliwości, przechodzenia, nie wiem, prześladowań, nawet cierpień, może być czymś, co dodaje otuchy, tak? Więc mamy takie dwa teksty, one są wszystkie znane, ja myślę, że wyście na pewno je czytali, więc nic nowego tu nie powiem. Jakuba 1:2. Za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje, co? Wytrwałość. Wytrwałość niech was prowadzi do dzieła doskonałego. Do dzieła doskonałego. I 1 Piotra 4:12. Najmilsi, przestańcie się dziwić, gdy spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. 4:12. Zobaczcie, te spełnienie obietnicy, dostąpienie spełnienia obietnicy, wypełnienie woli Boga, dzieło doskonałe, to są przecież nasze cele długoterminowe, prawda? To jest to, czego pragniemy, to, czego szukamy w naszym, kiedy myślimy sobie o naszej relacji z Panem Bogiem, o tym, do czego On nas przeznaczył, co chcemy wypełnić, to są te nasze długoterminowe cele. Chcemy doświadczyć spełnienia obietnic, które Pan Bóg nam dał. Chcemy wypełnić Jego wolę i chcemy, żeby to dzieło, wypełnienie tej woli było doskonałe. I w tym wszystkim do tych celów długoterminowych potrzebujemy wytrwałości. I skąd tą wytrwałość? Doświadczanie i trudności, tak? I to jest jakby, przynajmniej z tego przeglądu wynika, że to jest normalny element naszego życia. Powiem wam, że dlaczego akurat o tym... to może jeszcze kilka myśli na temat wytrwałości. Myślę, że to, że Biblia nas wzywa do wytrwałości, zakłada wręcz, że coś będzie szło nie tak po drodze, tak? Bo żeby przejawić wytrwałość, to musi być jakiś sprzeciw, tak? Bo tak to by wytrwałości nie było potrzeba. Że Biblia wzywa nas do wytrwałości, zakłada, że mogą być takie momenty, że nam się nie będzie chciało. Też to takie, my tu z moim synem, zwłaszcza młodszym, bo jeszcze z nami mieszka, często toczymy te dialogi na temat tego, co nam się chce, a co nam się nie chce. I nie wiem, czy pamiętacie taki żart, który mówi, jakby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Co to by się działo, prawda? Wytrwałość jest absolutnie konieczna w takich momentach. Wezwanie do wytrwałości zakłada działanie czasem, nawet, uwaga, herezję powiem zielonoświątkową, wbrew odczuciom, bez przeżywania, pasji, nakręcenia. W naszej zielonoświątkowej kulturze zakrawa to na herezję. Wezwanie do wytrwałości zakłada, że będziemy mierzyć się z czymś, co jest strasznym wrogiem, szczególnie młodych ludzi, szarą codziennością. Ta, w której musimy robić rzeczy, których nie za bardzo lubimy i które nie za bardzo nas kręcą, ale muszą być zrobione. Więc słuchajcie, ja wierzę w to, że my jako Antiochia nie jesteśmy grupą ludzi bez tych dalekosiężnych i długoterminowych celów. I że nie będziemy się dziwić, jeśli doświadczymy trudności. I nie będziemy się poddawać. Wybrałam ten temat dlatego, że on bardzo, to, że on jest obecny w Biblii i to, że Biblia zachęca do wytrwałości, dodawało mi bardzo otuchy w trudnych okresach. I powiem wam tak, że miałam taki kiedyś okres, to było, jak mieliśmy wypadek, urodziła się nasza córka. Był trudny i emocjonalnie sobie ciężko z nim radziłam. Też dlatego, że fizycznie byłam słaba, osłabiona. Edward był w złym stanie. I siedziałam kiedyś i miałam takie wrażenie, że co chwilę jakieś nowe trudności się pojawiają, że już szło ku dobremu, już jakaś taka stabilizacja, dziecko spokojniejsze. Mnie się wydaje, że jednak potrafi się nim zajmować, a to znowu jakaś załamka. I wtedy sobie, i kiedyś siedzę w pokoju, karmię Anię, to była jakaś między drugą a trzecią, bardzo, bardzo dołująca godzina. Jak wiecie, jak się pojawia małe dziecko w domu, to nagle bardzo ważnym tematem w rodzinie staje się sen. Tak, bo nigdy jego nie jest wystarczająco. I pamiętam, że miałam wtedy takie marzenie przespać całą noc bez przerwy. Cudowne by to było. Kiedy to będzie możliwe. Więc siedzę między tą drugą a trzecią i z Anią i widzę, że no nie jest dobrze. Tak? I tak się modlę, myślę sobie, Panie Boże, no zobacz, już myślałam, że na prosto wychodzimy. A tu znowu, dlaczego to tyle trwa i dlaczego jest takie trudne? I wtedy Pan Bóg mi przypomniał taką moją modlitwę, bo ja zawsze uchodziłam w rodzinie za osobę bardzo taką roztrzepaną, nieodpowiedzialną i sama o sobie tak myślałam. I jak zaczęłam poważniej traktować służbę i Pana Boga, to w którymś momencie myślę sobie, nie jestem w stanie tych rzeczy robić dla Ciebie. Potrzebuję nadzwyczajnej wytrwałości. I zaczęłam się o taką cechę modlić. I Pan Bóg mi przypomniał w tym momencie. Powiedział, to właśnie jest ćwiczenie. Tak? Ćwiczysz teraz. I słuchajcie, teraz ten okres z poprzedniego roku i nawet jeszcze trochę wcześniej, to był taki okres, w którym takie miałam wrażenie, że taki zjazd po równi pochyłej i co chwilę coś nowego i coraz trudniejszego. I dla mnie osobiście, nie? Bo i powiem wam szczerze, że nie radziłam sobie psychicznie do tego stopnia, że jak myślałam o tym okresie, to w relacjach z ludźmi się czułam jak taka komórka, która już, ja czasami mówiłam, że działamy w trybie awaryjnym, tak, żeby wiedzieć, że nie jestem w stanie pewnych rzeczy robić, ale to był już taki moment, w którym miałam wrażenie, że już nawet 112 nie obsługuję i tylko się dioda pali, że tam w ogóle jakieś życie jest. Takie miałam, ja wiem, że nie zawsze w różnych sytuacjach były mnóstwo sytuacji, były okoliczności, które były bardzo zachęcające, ale w niektórych po prostu właśnie w taki sposób się czułam, albo nawet w taki sposób działałam, za co wszystkich przepraszam, którzy doświadczyli mnie w takim momencie. I kiedy o tym myślę i kiedy widziałam ten taki narastający i dalej różne rzeczy nie są rozwiązane, bo tam te dwa główne czynniki, czyli to, że taka opieka nad rodzicami, mama ma, zaznaczam, że mam Alzheimera, to był jeden z czynników, a drugi to była choroby Edwarda też, nie? I to, one się znajdują swoje rozwiązania różne, jeszcze nie całkiem, ale na pewno tu jest nam lżej, ale nie wszystkie zostały rozwiązane i nadal i to nagromadzenie różnych czynników było takie trudne i nadal jest jakieś tam trudne, jeśli chodzi o moje funkcjonowanie. Natomiast jak o tym myślę, to mam takie poczucie, że Pan Bóg mówi, że to jest kolejny level, tak? Jeśli chodzi o wytrwałość. To jest to, co ja usłyszałam od Niego dla siebie. I mam nadzieję, że odrobię tę lekcję. Z Jego pomocą oczywiście, w mocy Bożej, tak jak mówi Paweł do Tymoteusza. I powiem wam, że jest kilka rzeczy, które mi pomagały w tym czasie. To jest jedna rzecz. To, że korzystałam z pomocy, to, że się modliliście, to, że mnie wspieraliście w różny sposób. Różne rzeczy się wydarzyły, ale taka rzecz, którą jakbym, nie wiem, ze swojego doświadczenia chciała wam przekazać, do tego, żeby jeśli przeżywacie trudności, to żebyście ją praktykowali. Wyczytałam kiedyś w bardzo mądrej książce, że mamy taką tendencję do tego, żeby to, co obecnie przeżywamy, to było w kontekście głównie choroby, ale nie tylko, jakieś trudności emocjonalnych tak samo, zamykamy się w teraźniejszości, że mam bardzo duży problem, żeby zobaczyć, czy mieć nadzieję do przodu, bo się wydaje nam, że to, co teraz jest, to jest cała nasza rzeczywistość. To powiem wam, że z tym nie mam problemu. Ja cały czas spodziewam się, że Pan Bóg mnie odbuduje, wzmocni, że pojawią się dobre rzeczy. Tylko modlę się o siły, żeby dojść do tego momentu i Pan Bóg mi ich udziela. Ale że też należy wspominać wtedy, i że stąd bierze się to wezwanie do Izraela w psalmach, żeby on rozpamiętywał Boże dzieła z przeszłości. Należy przypominać sobie w taki świadomy sposób te wszystkie rzeczy, których Pan Bóg dokonał w przeszłości w naszym życiu, jak on się zachowywał wtedy, kiedy kiedyś tam przeżywaliśmy trudności. I ja chciałabym właśnie dlatego między innymi, a też korzystając z tej starej, ale ważnej inspiracji, podziękować za rzeczy z tamtego roku, które wydarzyły się, były ważne, były takim niezwykłym wsparciem i zachętą dla mnie. Myślę, że niektóre z nich też dla Edwarda, ale dla mnie osobiście. I chciałabym wam o nich powiedzieć głośno, żeby oddać Panu Bogu chwałę za te dobre rzeczy. I zachęcić was do tego, żebyście to praktykowali, gdy przechodzi, jesteście w środku jakiejś sytuacji, jeszcze nie ma rozwiązania. Nie wiem, czy nawet nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale na pewno dziękuję wam wszystkim za modlitwę i wsparcie w tym okresie. I powiem wam, że gdy obserwuję wasze zaangażowanie, waszą miłość do Pana Boga, wasze właśnie wytrwanie w różnych rzeczach, które niekoniecznie są łatwe, to jest coś też źródłem takiej zachęty dla mnie. Dziękuję Panu Bogu za to, że dawał mi siły, żeby wytrwać. Dziękuję Panu Bogu za to, że w ogóle mogliśmy rodziców mieć u siebie. Powiem wam, że byłoby mi bardzo trudno, gdybyśmy nie mieli takiej możliwości. Dziękuję za to, że Edward się zgodził i dopóki nie zachorował, wspaniale mi pomagał przy opiece przy rodzicach i był też dla nich przyjazny i troskliwy. Może to jest oczywiste dla niektórych, ale wiedzcie mi z doświadczenia, że nie zawsze to jest oczywiste, że ktoś z takim szczerym sercem przyjmuje rodziców swojego współmałżonka i znosi wszystkie trudy związane z opieką nad nimi. Dziękuję Panu Bogu za to, że nauczyłam się troszeczkę więcej o tym, czym jest dłuższa opieka nad osobą chorą na Alzheimera. Bo powiem wam szczerze, że było to dla mnie zakryte. Chociaż pomagałam swojemu rodzeństwu wtedy, kiedy oni mieli swoją zmianę, jak to nazywamy, to mimo wszystko to jest zupełnie co innego, jak ktoś jest. I teraz bardziej rozumiem na przykład moją bratową, to co ona mi próbowała komunikować. I też mam nadzieję, że to się rozszerza na wszystkich, którzy mają taką sytuację, że muszą się chorą osobą opiekować na co dzień ciągle. Zwłaszcza jeżeli do tego dochodzą pewne psychiczne trudności, psychiczne problemy. Dziękuję Panu Bogu za to, że mam rodzeństwo. Było kiedyś takie hasło, jak był program Rodzina 2 plus 3 i więcej. Jeśli taki był plakat, mam rodzeństwo, mam szczęście. Więc ja jeszcze bardziej doceniam to, że to szczęście, jakim jest to, że mam rodzeństwo i że oni są wierzący, że ich małżonkowie są wierzący. W związku z tym też nam i to jest źródło jakiejś radości, ale też nie mieliśmy problemów, żeby się dogadywać, żeby się dzielić tymi obowiązkami, odpowiedzialnościami i doceniam to jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy to były tylko takie, kiedy porozumiewaliśmy się tylko na takim poziomie bez problemów, ale po prostu cieszyliśmy się sobą. Bardzo ważną rzeczą, za którą Panu Bogu dziękuję, to jest to, jak moi synowie zafunkcjonowali w czasie pobytu rodziców. Wiecie, mamy dwóch synów, tak? I ja raczej jestem surową, jeśli chodzi o macierzyństwo, więc wychowywałam ich dosyć, nazwijmy to surowo, powiedzmy. I to były takie szorstka miłość, tak? Nazwijmy to tak. I powiem wam, że ja się spodziewałam, że oni będą uczestniczyć raczej. To było jakby poza dyskusją, tak? Że w jakiś sposób będą pomagać. Ale nie spodziewałam się, powiem wam, tej takiej czułej wrażliwości na moje stany psychiczne. I powiem wam, że okazywali mi to zrozumienie i taką wtedy mamusia, będzie dobrze. Było niezwykłe, niezwykle wspierające. I dziękuję Panu Bogu za to. Powiem wam, że mieli niezwykle też wiele cierpliwości dla babci, co nie jest takie oczywiste. I z takim radością też usłużyli nam w ten sposób, że zawieźli rodziców we dwóch, sobie zrobili wyjazd do Szczecina. Jeszcze jedną rzeczą, za którą bardzo dziękuję, to jest przywiązanie Oli Chumienieckiej, która była taką dochodzącą opiekunką dla moich rodziców, a właściwie była kimś dużo więcej, dlatego że też pokochałam moich rodziców i okazywała im bardzo dużo miłości, a powiem wam, że taka obserwacja, że ktoś kocha tych samych, których my kochamy, też jest źródłem takiego wsparcia i no, po prostu radości, tak? I też dziękuję za przyjaźnie, za stare przyjaźnie i za nowe, bo Pan Bóg dał mi też taką osobę, z którą mogłam się rozumieć w pracy. Zaprzyjaźniłam się z dziewczyną, która rozumie moje problemy związane z pracą, a też jest osobą, która jest bardzo zaangażowana, bardzo kocha Pana Boga i też to, co ona robi w Królestwie, to też było dla mnie taką niezwykłą zachętą. Za starych przyjaciół, Justynkę i Pawła, za Agnieszkę Domagałową, rozmowy z nimi, taka bezwarunkowa miłość i to ich dojrzałość i zaangażowanie też podtrzymywało mnie na duchu. I za Asię Maciejewską, która jest lekarzem i jak Edward leżał w szpitalu na Koszarowej, to niezwykłą pomocą było to, że myśmy wiedzieli, że po pierwsze możemy się wszystkiego dowiedzieć i ona o wszystko zadba, że nie musieliśmy, nie wiem, łapać lekarza na korytarzu i coś tam z niego powyciągać, tylko wiadomo było, że ona zadba i ona przewalczyła pewne rzeczy, które przyniosły też później ważne rzeczy dla zdrowia Edwarda. I bardzo jestem za nią wdzięczna. I już, żeby nie przedłużać, to powiem o ostatniej rzeczy, która się wydarzyła w tym roku i za którą jestem wdzięczna najbardziej. Mam nadzieję, że się nie popłacza, a może to, że nasz syn Bogusz przeżył takie odnowienie w relacji z Panem Bogiem. I dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie było za bardzo osobiście.
To koniec.